Chcę przed modlitwą przeczytać z psalmu 96 od wiersza 7. Psalm 96 od wiersza 7. Oddajcie Panu plemiona narodów, oddajcie Panu chwałę i moc. Oddajcie Panu chwałę należną imieniu Jego. Przynieście dary i wejdźcie do przedsionków Jego. Oddajcie Panu pokłon w świętej szacie. Drżyj przed Nim cała ziemia. Głoście wśród narodów, Pan jest królem. On utwierdził świat tak, że się nie chwieje. Sprawiedliwie sądzić będzie ludy. Niech radują się niebiosa i weseli się ziemia. Niech zaszumi morze i to, co je wypełnia. Niech radują się pola i wszystko, co jest na nich. Niech szumią radośnie wszystkie drzewa leśne. Przed obliczem Pana, bo idzie, zaiste idzie, by sądzić ziemię. Będzie sądził świat sprawiedliwie, a ludy według swej wierności. Głównie te trzy pierwsze wiersze, które czytaliśmy. Śpiewajcie Panu, cała ziemia. Głoście wśród narodów chwałę Jego, wśród wszystkich ludów cuda Jego. I teraz siódmy wiersz. Oddajcie Panu plemiona narodów, oddajcie Panu chwałę i moc. Oddajcie Panu chwałę należną imieniu Jego. Przynieście dary i wejdźcie do przedsionków Jego. Oddajcie pokłon w świętej szacie, drży przed Nim cała ziemia. I gdy później będziemy czytać w objawieniu, to stwierdzimy, że tych 24 starców upadło na twarz przed nim i wszystko, co w niebie i na ziemi i co pod ziemią jest, Panu należną wdzięczność przyniesie. Dziękczynienie. Dzisiaj jesteśmy już do tego wezwani, aby Panu należną wdzięczność i chwałę i uwielbienie przynieść. Chwałę Jego imieniowi. Oddajcie Panu pokłon. Pokłon w świętej szacie. Drżyj przed Nim cała ziemia. Niechby Pan darował łaski, abyśmy dzisiaj w takim wewnętrznym nastawieniu przystąpili przed Jego oblicze, tak jak On to chce mieć. Nie tak, jak my to chcemy albo myślimy, ale tak, jak On to chce mieć. Tak jak ci, którzy przychodzili do Jego obecności, do których On mówił, którym swoje słowo i swoją wolę objawiał. Potrzeba tej bojaźni i nabożeństwa w obecności Bożej, aby naprawdę Jego słowo we właściwy sposób słyszeć i przyjmować to, co On nam ma do powiedzenia. Niechby to było naszą wspólną modlitwą i nawet gdy nie możemy tutaj upaść na twarz, ale abyśmy pomimo to w naszym sercu z uwielbieniem i w nabożeństwie przed obliczem Bożym, przed obliczem Wszechmogącego Boga mogli z całego serca uczynić to i Jemu przynieść chwałę Jego imieniowi, tak jak w tym refrenie śpiewaliśmy i później jeszcze z objawienia będziemy rozpatrywać. Ty jesteś godzien. Godzien jesteś. Godzien jesteś, o Panie, przyjąć cześć i chwałę, sławę i uwielbienie. Godzien jesteś, o Panie. Niechby On Ciebie i mnie dzisiaj uczynił godnym, aby Jego chwałę pomnażać i uwielbienie Mu oddawać. Niechby była mi dozwolona ta uwaga z Jana 4. Tam mówi Pan, że prawdziwi wielbiciele będą Boga uwielbiać w duchu i w prawdzie. Niechby Duch Boży darował nam zjednoczenie w uwielbieniu, abyśmy naszemu Panu, któremu należy się wszelka chwała w niebie i na ziemi, abyśmy dzisiaj Jemu oddali cześć i chwałę za to, co On uczynił. I to z całego serca. Wiecie, my nie mamy tej możliwości, aby modlić się jeden po drugim, ale możemy wszyscy, nie zbyt głośno, ale takim umiarkowanym tonem możemy wspólnie Panu przynieść uwielbienie. W niebie nie może być modlone w ogóle jeden po drugim, bo potrzebowałoby się pół wieczności, niż ten ostatni by się mógł pomodlić. Niechby nasze serca były naprawdę tak nastawione i aby to uwielbienie było zdziałane przez Ducha. Wtedy nie będziemy zbyt głośni, nie będziemy zbyt cisi, zbyt długo czy zbyt krótko. Wtedy nie będzie niczego w przeszkodzie w Twoim i moim uwielbieniu, gdy to będzie zdziałane przez Ducha. Ale jeszcze ta uwaga. Wielu zna te nabożeństwa, w których jeden jedyny się modli, jeden jedyny głosi i wszyscy potem mówią tylko amen. Ale to nabożeństwo, jakie Bóg chce mieć, aby wszyscy z całego serca się przyłączyli w tym uwielbieniu Jego imienia. I stwierdzicie, gdy później dalej będziemy czytać, że to w niebie się stało i gdy my należymy do tych, którzy raz z tymi, którzy już są w niebie, chcemy być razem na wieczność, wtedy muszą nasze serca już tutaj być nastawione na to, nastrojone na to. Nie zapomnijmy tej podstawowej myśli tego słowa. Oddajcie Panu chwałę i uwielbienie. Oddajcie Panu chwałę Jego imieniowi. Oddajcie Panu pokłon w świętej szacie. Niechby Bóg nam to z łaski darował. Powstańmy teraz do modlitwy. Ojcze Niebieski, wspólnie przychodzimy do Ciebie, Boże, w tym drogim i świętym imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa, aby Tobie oddać cześć, chwałę, sławę i uwielbienie. Panie, Ty sam jesteś godzien wziąć tą księgę zdjąć pieczęcie i objawić zawartość, bo Ty przezwyciężyłeś, umiłowany Zbawicielu. Przyjmij nas dzisiaj. Niechby każdy duch, który mógłby przeszkadzać, niechby był wypędzony z pomiędzy nas. Niechby Twój święty duch sam serca i myśli, słowa i cokolwiek ma być powiedziane i uczynione, niechby prowadził i kierował. Twoja wola, Panie, niech się stanie w tym nabożeństwie. Zbaw zgubionych, uzdrów chorych, uwolnij wszystkich, którzy nie są w stanie sami się uwolnić. Ty jesteś ten sam wczoraj, dzisiaj i na wieki. Posil naszą wiarę. Ach, Panie, my chcemy Ciebie w tym ostatnim, poważnym czasie przez wiarę uwielbiać. Pomóż, abyśmy w tej świętej szacie oddali Tobie pokłon. O Boże, dotknij dzisiaj serc naszych i namaścij nas mocą Twego Ducha. Dotknij naszych języków tym rozżarzonym węglem z ołtarza, tak jak to z Izajaszem uczyniłeś, i te chusteczki, które zostały tu przyniesione, aby było nad nimi modlone. O Boże, Ty znasz potrzeby tych ludzi. Ja proszę Ciebie, jak w dniach apostołów, tak zechciej i teraz odpowiedzieć. Niechby chorzy byli uzdrowieni i Twoje imię było uwielbione przez Twoje działanie. My pokładamy Tobie to nabożeństwo i prosimy Ciebie, oczyść nas przez moc Twojej krwi. Uświęć nas w tej objawionej prawdzie Twojego słowa i uwielbij Ty sam Twoje imię między nami. My dziękujemy Tobie za to w imieniu Jezusa. Amen. Amen. Usiądźmy. Dzisiaj po południu będziemy musieli złączyć ze sobą dwie sprawy, dwie rzeczy. Z jednej strony krótkie rozpatrywanie proroczego słowa, a z drugiej strony kilka wskazówek na chrzest, czy dotyczące chrztu, który odbędzie się na końcu tego nabożeństwa. I to jest tak potrzebne, aby przed nabożeństwem dotyczącym chrztu był ten temat po prostu rozpatrywany. Ale teraz pozwólcie mi krótko z Objawienia 5 kilka wierszy przeczytać i wyrazić kilka myśli co do tego. Objawienie, 5 rozdział od wiersza 1. I widziałem w prawej dłoni tego, który siedział na tronie, księgę zapisaną wewnątrz i zewnątrz, zapieczętowaną 7 pieczęciami. Widziałem też anioła potężnego, który wołał głosem donośnym: któż jest godny otworzyć księgę i zerwać jej pieczęcie? I nikt w niebie, ani na ziemi, ani pod ziemią nie mógł otworzyć księgi, ani do niej wejrzeć. I płakałem bardzo, że nie znalazł się nikt godny otworzyć księgę, ani do niej wejrzeć. A jeden ze starców rzecze do mnie: nie płacz. Zwyciężył lew z pokolenia Judy, korzeń Dawidowy, i może otworzyć księgę i zerwać siedem jej pieczęci. Wpierw dotąd to słowo. Wiemy, po tym, gdy Jan widział tych siedem zborów i te poselstwa, które miały proroczy charakter, przez ducha tym zborom podał, potem zostały mu ukazane drzwi w niebie, które były otwarte. To jest w rozdziale czwartym. Ale tutaj w rozdziale piątym rozchodzi się o tą zapieczętowaną księgę. Nie wiem, czy wszyscy z was czytali tą książkę brata Branhama Objawienie Siedmiu Pieczęci. I on mówi w łączności z tą księgą jako o księdze zbawienia. I ja cały czas z tą myślą nie mogłem zbyt wiele począć. Bo cóż to jest księga zbawienia? I aż do czasu, gdy zrozumiałem, że tylko zbawieni mogą mieć udział w tym, co jest, co było napisane w tej zapieczętowanej księdze. Nie jest to dla świata, dla niewierzących, nie dla tych, którzy Boga odrzucają, ale to jest skierowane do zbawionych, których imiona są zapisane w księdze życia baranka zabitego. Tylko im Bóg otworzy serce i zrozumienie na to. A wszyscy inni ominą to, jak gdyby Bóg w ogóle nic nie uczynił. I gdy tu jest napisane, widziałem też anioła potężnego, który wołał głosem donośnym: któż jest godny otworzyć księgę i zerwać jej pieczęcie? To jest potężnym pytaniem i my wiemy, w niebie był już ten Michał i Gabriel i istnieją ci przywódcy aniołów i cheruby i wielu, którzy według naszego mniemania byliby godnymi. I to się stało po tym, gdy według Mateusza 27 i ci święci Starego Testamentu z Jezusem nie tylko powstali, zmartwychwstali, ale i z Nim do chwały weszli. Tam był więc Abraham, Izak, Jakub. Było już dosyć tam z tych, którym Bóg się objawił, których szczególnie wyjątkowo pobłogosławił, którym dał obietnice, mężowie Boży, o których w Nowym Testamencie jest napisane. Bóg przez świętych mężów mówił, którzy byli prowadzeni przez Ducha Świętego, ale wszyscy ci święci mężowie Boży, wszyscy ci święci cherubowie i serafowie, czy to Michał, czy Gabriel był, oni nie mieli dostępu do tej księgi. Tylko ten, który tą cenę zbawienia za twoją i moją duszę zapłacił, tylko on, który nas swoją drogą krwią wykupił, tylko on mógł tą księgę wziąć. To jest ta księga zbawienia dla tych zbawionych. Co za łaska, gdy tą myśl możemy w nas przyjąć do serc naszych i gdy to nam przez Ducha Świętego może być objawionym. I pytaniem jest, kto jest godny wziąć tą księgę i otworzyć ją i zerwać jej pieczęcie? Nie kto jest w stanie, kto może to zrobić, ale kto jest godzien, kto jest godnym. I potem widzimy, jak to tutaj dalej przebiega. I nikt w niebie, ani na ziemi, ani pod ziemią nie mógł otworzyć księgi, ani do niej wejrzeć. I płakałem bardzo, że nie znalazł się nikt godny otworzyć księgę, ani do niej wejrzeć. I wiecie, gdy ktoś głośno płacze, to nie jest tylko płakanie, jak to można by w codziennym życiu słyszeć. To jest płacz wewnętrznego uchwycenia z głębi. I to jest taka rozpacz, gdy tak głośno się płacze i to w obecności Bożej. Ale nagle ten płacz się zakończył. I tutaj jest napisane tak cudownie. Piąty wiersz. A jeden ze starców rzecze do mnie: nie płacz. Zwyciężył lew z pokolenia Judy, korzeń Dawidowy. I może otworzyć księgę i zerwać siedem jej pieczęci. Jezus nasz Pan, lew z pokolenia Judy, On, korzeń Dawidowy, przezwyciężył. I ja już niedawno w Palermo powiedziałem, poza tym wszyscy stamtąd pozdrawiałem, mieliśmy wspaniałe zgromadzenia. Ale tam podkreśliłem, że nasz Pan nie tylko na krzyżu na Golgocie dokonał pojednania, przyniósł to pojednanie, ale On przezwyciężył śmierć, przezwyciężył piekło i trzeciego dnia powstał z martwych i ukazał się Janowi na wyspie Patmos i mówił do niego: oto byłem martwy, ale teraz żyję i mam klucze piekła i śmierci. I tutaj widzimy tego wielkiego zwycięzcę, zwycięzcę z Golgoty, jako tego jedynego, godnego w całym uniwersum, wszechświecie, aby wziął tą księgę i zerwał pieczęcie i objawił to, co tam jest napisane. I od wiersza szóstego czytamy: i widziałem pośrodku między tronem a czterema postaciami i pośród starców stojącego baranka, jakby zabitego, który miał siedem rogów i siedmioro oczu, a to jest siedem duchów Bożych zesłanych na całą ziemię. I przystąpił i wziął księgę z prawej ręki tego, który siedział na tronie. I teraz zważajcie na wiersz ósmy. A gdy ją wziął, upadły przed barankiem cztery postacie i 24 starców, a każdy z nich miał harfę i złotą czaszę pełną wonności. Są to modlitwy świętych. I zaśpiewali nową pieśń tej treści: godzien jesteś wziąć księgę i zdjąć jej pieczęcie, ponieważ zostałeś zabity i odkupiłeś dla Boga krwią swoją ludzi z każdego plemienia i języka i ludu i narodu. I uczyniłeś z nich dla Boga naszego ród królewski i kapłanów i będą królować na ziemi. W tym momencie, gdy Janowi zostało powiedziane, nie płacz, oto lew z pokolenia Judy przezwyciężył korzeń Dawidowy i może otworzyć księgę i zerwać siedem jej pieczęci. Wtedy spojrzał Jan i nie widział lwa, on widział baranka, jakby zabitego. Wiecie, że ten symbol lwa jest już wskazówką na naszego Pana jako króla, a ten symbol baranka jest wskazówką na naszego Pana jako Zbawiciela, który swoją krew na krzyżu na Golgocie przelał i oddał. Tutaj rozchodziło się o tą zbawioną trzodę, o ten zastęp wykupiony krwią ze wszystkich ludów, języków i narodów. Przez Boga, przed założeniem świata wybrana trzoda. I brat Branham powiedział, gdy ten ostatni człowiek, którego imię jest zapisane w tej księdze, będzie zawołany, wtedy ten czas łaski będzie zakończony. Nie wiemy, kiedy to będzie, ale zauważamy na wszystkim, że pomału, chciałbym prawie powiedzieć, że to szybko się dzieje i że jest to coraz poważniejsze. Czy zauważyliście w tych niewielu dniach od przesłania ostatniego kazania i ostatniego ogólnika już niejedno się wypełniło z tego, co zostało opisane. My wiemy, u Rzymian w rozdziale 9 jest napisane, krok po kroku Pan wszystkie te rzeczy, które przyjdą, mają przyjść na ziemię, wypełni. Może to przeczytam, abyście wiedzieli, że tak to jest napisane. List do Rzymian, 9 rozdział, wiersz 28. Bo Pan wykona wyrok rychło i w krótkim czasie na ziemi. Ludzie już nie wiedzą, o co chodzi. Wszyscy ci, którzy jeszcze przed laty jakieś prognozy mogli stawiać o tym czy tamtym, oni dzisiaj stoją przed zagadką. Dlatego, że oni sami nie wiedzą, co jutro może się stać. Te rzeczy stały się nieprzewidywalne, nieobliczalne. Nikt nie może już powiedzieć, gdy tak czy tak będzie, ale wiadomo, że przez noc może się wszystko zmienić i być inaczej, niż się to myślało czy widziało. Kto jako człowiek mógłby ten dzisiejszy rozwój mógłby przepowiedzieć? My jako dzieci Boże mamy niesamowity przywilej. Nie chcemy się wynosić. Wręcz przeciwnie, chcemy się upokorzyć. Ale wiecie, że my, którzy zostaliśmy uprzywilejowani, czy uznani za godnych, i pozwólcie mi to podkreślić, to, że staliśmy się uznani za godnych. Wiecie dlaczego? Tak samo jak baranek sam był godzien, aby wziąć tą księgę, aby złamać te pieczęcie i tą zawartość objawić, tak to jest sama oblubienica, która jest godna. Przez baranka stała się godną przez krew baranka. aby to, co zostało objawione, słyszeć, przyjąć, wierzyć i mieć udział w tym. Wiecie, że ci, którym ta wola Boża przez Słowo Boże jest objawiona, że oni mają głębszą i dalszą orientację o tym, co teraz w tym ostatnim czasie się dzieje. Politycy ze całym sztabem swoich doradców nie znają planu Bożego. Oni wiedzą tylko to, co ten doradził, co ten uznaje za dobrego, co ten myśli i tak dalej. Ale nie znają Bożego planu zbawienia. I pozwólcie mi jeszcze posunąć się jeden krok dalej. Oni radzą bez tego, o którym jest napisane, że On jest radą. I wszyscy, którzy się zgromadzają tam na obrady, bez tego, który jest radą, mocą, Ojcem Odwiecznym, Księciem Pokoju, bez tego, żeby go mieli między sobą. Ich rada stanie się marną. Ich rada nie ostanie się. Oni sami z sobą się radzą i nie pociągnęli do rady tego, który sam wie wszystko od wieczności do wieczności. I tak możemy jako dzieci Boże w tym czasie Panu oddawać chwałę. Nie, żebyśmy sami z siebie coś wiedzieli, ale przez łaskę Bożą staliśmy się godnymi, czy zostaliśmy uczynieni godnymi między wieloma, wieloma tysiącami, że możemy rozróżniać. I nawet gdy te rzeczy tak blisko obok siebie leżą, ja podam wam tylko jeden przykład. Ja przed kilku dniami czytałem, proszę, nic przeciw komuś, ale prawda Słowa Bożego jest, jej nie można rozdzielić, nie można słowa dopasować do siebie. Trzeba się stawić pod Słowo Boże i być gotowym, aby z tym Słowem się zgodzić. Ale nawet w charyzmatycznym ruchu, które na zewnątrz może wzbudzić to wrażenie, jak gdyby niebo na ziemię stąpiło, tylko wtedy wieczny cel się w tym wypełni, gdy to nasienie Boże mogło być zasiane w sercu ludzkim. Bez nasienia może padać ile chce, ale nic nie wzejdzie. Lecz to nasienie Słowa Bożego musi wpierw być zasadzone w sercach, zasiane w sercach. I my wiemy z doświadczenia, rolnik wie dokładnie, kiedy ma co siać. I tak i Bóg w swoim Słowie dał to nasienie na ten cały czas. Istnieje ogólne słowo przez zwiastowanie Ewangelii i istnieje także to słowo, które nam jest określone jako prorocze słowo, które jest przeznaczone przez Boga na dany okres czasu. I wczoraj w Nurmberdze miałem tą możliwość, aby rozmawiać z jednym z tych uznanych kupców Ewangelii, ale rzeczywiście z pomocą Pana kilka myśli tam mogłem przedstawić. To był Amerykanin i ja w skrócie mu powiedziałem, o co się rozchodzi. I wiecie, ten człowiek spojrzał na mnie i powiedział: bracie, to co ty mówisz, to rozumiem. I mieliśmy rozmowę o tych duchowych rzeczach. Wiecie, to na zewnątrz może wyglądać to jedno jak drugie. Można czynić największe kongresy i można coś stymulować, można czynić jakieś ruchy, można do wszystkiego czynić jakąś atmosferę, ale pytaniem jest, czy Bóg dał tam tą atmosferę swoją, czy Bóg mógł przemówić, czy Jego duch działa. I w gruncie rzeczy Jego duch może tylko tam działać, gdzie Jego słowo jest wypowiadane. Gdy czytamy to sprawozdanie o stworzeniu, i to jest wskazówką na tym, na to, jak działa Bóg, na działanie Boże, które nigdy się nie zmienia. Duch Boży unosił się ponad głębią, ale nie stało się absolutnie nic wtedy. Duch Boży i dzisiaj mógłby unosić się ponad wodami i głębią, gdyby nie było napisane i Bóg powiedział. Wtedy nic by się nie stało, nic by się nie ukazało. Wtedy Duch Boży jeszcze dzisiaj tak samo by się unosił jak wtedy i stałoby się przed tym samym, przed tą samą próżnią, przed którą wtedy się stało. Działanie Boże tak, ale w łączności z Jego objawionym Słowem na ten czas i na tą godzinę, w której ma się to wypełnić. Czy nie słyszeliśmy z ust największego męża Bożego wszechczasów, że Bóg to poselstwo słowa na tamten czas dał Mojżeszowi i on powiedział naprawdę, czy Eliasz by się nie ośmieszył, gdyby rozpoczął ze zleceniem Noego i zacząłby budować arkę? Każdy mąż Boży, każdy prorok, każdy okres czasu zboru, każdy z tych siedmiu aniołów mieli przez Boga przeznaczone i objawione poselstwo na ten dany czas i na dany okres czasu otrzymali. I ono musi być przyniesione zborowi. Kto obok tego przechodzi, omija to, ten omija Boga. I pozwólcie mi jeszcze to powiedzieć. Kto tego objawionego słowa na ten czas nie zbiera, ten nie ma żadnego nasienia, aby go rozsiewać. Czy rozumiecie, o co się rozchodzi? Nie można po prostu według własnego upodobania rozsiewać, co się chce. Nie. Bóg na każdy czas dał swoje obietnice, swoje słowo. On ma swój plan. I gdy tutaj czytamy na tym miejscu Pisma, że Pan, że Baranek i Lew z pokolenia Judy sam był godzien, aby wziąć tą księgę i złamać jej pieczęcie i spojrzeć do wewnątrz. I bezpośrednio potem upadło tych 24 starców i te cztery żywe istoty i uwielbiali go. Bracia i siostry, drodzy przyjaciele, to leży mi bardzo, bardzo na sercu, aby podkreślić to, że my zostaliśmy uznani za godnych przez Boga, aby dożyć otwarcia pieczęci, aby dowiedzieć się o tej zawartości. Czy nie wiecie, że od 7 do 23 marca 1963 roku Pan w tym słupie ognia i obłoku każdy dzień około południa stępował i naszemu umiłowanemu bratu Branhamowi tą pieczęć otwierał i tą zawartość objawiał, którą on potem wieczorem przed zborem mógł przedstawić i przynieść. Jak to jest dzisiaj z nami, gdy już wtedy, gdy to otwarcie pieczęci jeszcze prawie 2000 lat było oddalone, gdy już wtedy to uwielbienie, to to, ten pokłon przed tronem łaski Bożej, gdy to uwielbienie do Boga się wzniosło, co dzisiaj ma być z nami i wielu wierzących przez prawie 2000 lat nie widziało tego i nie słyszało. Jaka wdzięczność powinna w naszych sercach być znaleziona. I gdy odtąd nasze spojrzenie zwracamy na te kazania, które zostały wygłoszone po otwarciu siedmiu pieczęci, proszę was o to, nie czytajcie tych kazań jak dotychczas, nie tak jak się czyta jakąś książkę, ale czytajcie te kazania z bojaźnią, z głębokim nabożeństwem i z modlitwą w waszych sercach, aby Bóg przez swojego Ducha w ten sam sposób nam to objawienie także mógł dać, jak dał je bratu Branhamowi. To jest tylko możliwym, gdy to samo namaszczenie tego samego Ducha Bożego otrzymamy. Z pewnością nikt z nas nie byłby godzien, a ja już w ogóle, aby nawet tylko otworzyć tej księgi i czytać w niej, ale jeden jest godzien i to jest nasz Pan i On ciebie i mnie uczynił godnym w tym, że On twoje i moje grzechy wziął na siebie, za ciebie i za mnie poszedł na krzyż i stał się przekleństwem, abyśmy mogli być pobłogosławieni. Zbawienie nie jest jakąś rzeczą, którą przyjmujemy w myślach, która jest jakimś przekonaniem jakiegoś kierunku wiary. Zbawienie jest faktem Bożym w twoim i moim życiu, rzeczywistością, doświadczeniem, przeżyciem, które my z Bogiem musimy uczynić i przeżyć. To nie jest skierowane do naszego rozumu, ale do naszego życia, naszego serca, naszej duszy. Tutaj upadli wszyscy tych 24 starców i te cztery istoty żywe i oni śpiewali nową pieśń. Wiecie, ta nowa pieśń, tą nową pieśń będzie raz śpiewać zbór oblubienicy, ale tutaj ta nowa pieśń już była śpiewana, dlatego że ta zawartość i ta cała sprawa jest w łączności z tym zborem oblubienicy Baranka. I tego dnia my wszyscy i ci, którzy już tam są i którzy jeszcze do tego dojdą, wspólnie będziemy mogli zaśpiewać. Oni śpiewali: godzien jesteś wziąć tą księgę i otworzyć jej pieczęcie, bo Ty dałeś się zabić i nas przez Boga, przez Twoją krew, ze wszystkich ludów, języków, ze wszystkich narodów wykupiłeś. I posłuchajcie jeszcze od wiersza 11, co tu jest napisane. A gdy spojrzałem, usłyszałem głos wielu aniołów wokoło tronu i postaci i starców, a liczba ich wynosiła krocie tysięcy i tysiące tysięcy. I mówili głosem donośnym: godzien jest ten baranek zabity wziąć moc i bogactwo i mądrość i siłę i cześć i chwałę i błogosławieństwo. I słyszałem, jak wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi, i pod ziemią, i w morzu, i wszystko, co w nich jest, mówiło: temu, który siedzi na tronie, i barankowi błogosławieństwo i cześć, i chwała i moc na wieki wieków. A cztery postacie mówiły: amen. Starcy zaś upadli i oddali pokłon. Widzicie tutaj tą kolejność bardzo wyraźnie i jasno. Po pierwsze, te cztery postacie, i 24 starców. Po drugie, tysiące tysięcy i krocie tysięcy i aniołów, którzy są wokół tronu. A po trzecie, jako to końcowe, wszystko, co jest w niebie i na ziemi i pod ziemią istnieje. Każdy język wyzna to, że Jezus Chrystus jest Panem. Każde kolano się przed Nim będzie musiało ugiąć, gdy On weźmie tą panowanie i potęgę, gdy ta godzina Boża wybije. Dzisiaj możemy już w tym uwielbieniu przyłączyć się w to uwielbienie. Tak, może powiecie, tych 24 starców i te cztery postacie, aniołowie i cheruby i serafy, oni wszyscy mogli uwielbiać bez przeszkód. Nie mieli żadnych trudności, chorób, śmierci i problemów. To było dla nich łatwe. Ale ja mówię wam już dzisiaj, jeżeli byłaby ta możliwość, aby z jednej strony w niebie dać śpiewać wszystkim, którzy nigdy nie upadli, którzy nigdy nie zgrzeszyli, którzy nigdy nie zostali zbawieni, gdyby oni z jednej strony śpiewali, a z drugiej strony ta zbawiona trzoda, ja wierzę, że to, co my mielibyśmy śpiewać, byłoby głośniejszym niż to, co z drugiej strony będzie śpiewane. My wiemy, o czym śpiewamy. My byliśmy zgubieni. Padliśmy w zgubę. Nam stała się łaska. Oni śpiewali na podstawie inspiracji, która została im dana. To samo dotyczy i nas. Z tą małą różnicą, że my, jako ta trzoda zbawionych, w naszym sercu mamy głęboką wdzięczność, którą odczuwamy do naszego Pana, nawet gdy nam tu na ziemi jeszcze może nie udaje się tak, czy powodzi się tak, że jeszcze jesteśmy przygnębieni i nie możemy się jeszcze tak wzbić, jak orzeł się wznosi, aby Bogu naszemu oddawać chwałę. Ale ta godzina nadejdzie, w której bez przeszkód będziemy przynosić uwielbienie. Tą nową pieśń śpiewać z głębi naszych serc. Wtedy już nie będzie jakiegoś zachrypnięcia. Wiecie, co wam chcę powiedzieć? Ten śpiew w niebie będzie tak głośny, że tych 144 tysiące będą to słyszeć na tej ziemi. Ja wam to przeczytam, abyście wiedzieli, że to jest napisane w Biblii. Ja czytam z Objawienia, mam tylko nadzieję, że teraz to znajdę. Objawienie, 14 rozdział, 14 rozdział Objawienia, od wiersza drugiego. Może muszę od wiersza pierwszego przeczytać, abyście wiedzieli, że rozchodzi się o tych 144 tysiące. Objawienie 14, pierwszy wiersz. I widziałem, a oto baranek stał na górze Syjon, a z nim 144 tysiące tych, którzy mieli wypisane jego imię na czole i imię jego ojca. I usłyszałem głos z nieba, jakby szum wielu wód i jakby łoskot potężnego grzmotu. A głos, który usłyszałem, brzmiał jak dźwięk harfiarzy grających na swoich harfach. I śpiewali nową pieśń przed tronem i przed czterema postaciami i przed starszymi. I nikt się tej pieśni nie mógł nauczyć, jak tylko owe 144 tysiące. I zauważacie, o co się rozchodzi? My jesteśmy tą trzodą zbawioną nawet przed tych 24 starcami, przed czterema żywymi postaciami w chwale. I ten śpiew tej nowej pieśni jest tak potężny. taka trzoda. Czasem słyszy się jakiś chór męski, gdy gdzieś Billy Graham na przykład występuje. Tam śpiewa chór męski 3000 głosów i to się mówi, to jest potężnym. Ale co to będzie, gdy my wszyscy tam zaśpiewamy w tym pochwalnym śpiewie, w tej pieśni, w uwielbieniu przed naszym Bogiem, bez przeszkód, wyrwani z wszelkiego ziemskiego cierpienia, wyjęci z tej skorupy śmiertelnej, która jest oddana na śmierć, ale będzie przemieniona przy powtórnym przyjściu Jezusa. Jak to będzie? Tak samo, jak to Biblia tutaj opisuje. To był dźwięk, który słyszałem, jakby głos harfiarzy, jakby szum wielu wód i łoskot potężnego grzmotu. Oni śpiewali nową pieśń przed tronem i przed czterema postaciami i przed starszymi. I nikt się tej pieśni nie mógł nauczyć, jak tylko owe 144 tysiące. Zapamiętajcie sobie to. Zbór oblubienicy jest tym trzodą pierworodnych ze wszystkich ludów, narodów i języków. Tych 144 tysiące to są pierwociny z Izraela, ale zanim my stąpimy znowu po uczcie weselnej baranka i Pan swoje stopy na Górze Oliwnej postawi. Widzicie, On postawi swoje stopy na Górze Oliwnej i ona się rozszczepi. Zachariasza 14, ale tych 144 tysiące, oni byli widziani na Górze Syjon. I Góra Syjon jest odnogą Góry Moria. I gdy my możemy, tutaj nie możemy dzisiaj się zagłębiać w tych rzeczach, ale tam tych 144 tysiące są, którzy będą oczekiwać na nas zbór oblubienicy, gdy my przyjdziemy znowu po tej uczcie weselnej baranka i aby razem z nimi rozpocząć to tysiącletnie królestwo po tym, gdy Pan ze wszystkimi swoimi wrogami się rozliczy. Rozprawi. O, gdyby dzisiaj była jakaś dusza między nami, która jeszcze nie powierzyła swego życia Bogu. Przyjaciele, nie ma przyszłości. Nie ma żadnej przyszłości, jak tylko w Jezusie Chrystusie. Nie ma żadnej nadziei, jak tylko w Nim. Nie ma żadnego życia, jak tylko w Nim. Pismo Święte mówi, kto ma Syna Bożego, ten ma żywot wieczny. A kto nie ma Syna Bożego, ten nie ma życia wiecznego. Może wszystko wierzyć, może mieć najlepszą religię, ale nie ma życia wiecznego. Jezus Chrystus jest prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. Ty musisz mieć Jego, aby móc wiecznie żyć. I tutaj w objawieniu w 5 rozdziale jest nam Pan przedstawiony jako ten baranek zabity, ten, który był godzien, który jest godzien przyjąć wszelką cześć i chwałę i uwielbienie od wszystkiego, co ma oddech. My, którzy już jesteśmy zbawieni, możemy już teraz Jemu to uwielbienie z łaski przynosić. I teraz, co do drugiej części tego nabożeństwa, na temat biblijnego chrztu i mam nadzieję, że przyjaciele, którzy może tutaj są, zrozumieją, że mamy tylko jedną, jedyną możliwość i to jest ta, aby trzymać się tego, co Słowo Boże mówi. Więcej nie możemy, czego moglibyśmy się trzymać. Więcej nie mamy, czego moglibyśmy się trzymać. I zgodnie z Mateuszem 28, nasz Pan dał wyraźne zlecenie, ale ono musi być właściwie zrozumiane. Ewangelia Mateusza, 28 rozdział, od wiersza 19. Tutaj jest napisane, idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. I dalej przeczytam to miejsce z Biblii, w którym jest opisany ten chrzest, który został w praktyce wykonany. Dzieje apostolskie, drugi rozdział, wiersz 38. A Piotr do nich: upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. I ja czytam dalej w rozdziale 8. I tam 8 rozdział, 16 wiersz. Na nikogo bowiem z nich nie był jeszcze stąpił, bo byli tylko ochrzczeni w imię Pana Jezusa. I wiecie, istnieją różne zastosowania i istnieją także ludzie, którzy próbują jakąś środkową drogę znaleźć, ale ta droga Boża jest prostą drogą, utorowaną drogą, którą można iść. Ona może być szukana, znaleziona, można nią iść, ale tylko przez objawienie Ducha Świętego. Pan u Mateusza 28 natychmiast potem powiedział, potem gdy on te słowa wypowiedział: idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc się w imię Ojca, Ojca i Syna i Ducha Świętego, które jest Pan Jezus Chrystus. Gdyby on tam to bezpośrednio powiedział, zostałoby to zapisane i nie potrzeba byłoby już objawienia Ducha Świętego. I każdy by dzisiaj, czy właściwy, czy niewłaściwy, czy wierzący, czy niewierzący, czy chrześcijanin, czy antychryst, każdy by tak sobie chrzcił, ale Bóg wie, co czyni. Tam nie zostało nic opuszczonym, nic nie zostało zapomnianym i nie potrzebuje być nic dodanym. Musi to być tylko na właściwym miejscu szukana ta właściwa odpowiedź. I ja mówię wam, tam ją znajdziemy. I istnieją ludzie, gdy myślimy o ludziach, którzy są zobowiązani jakiejś denominacji, oni używają jakieś miejsce Biblii, które nie ma nic do czynienia z chrztem. Oni mówią: tak, Pan Jezus powiedział, pozwólcie przychodzić dzieciom do mnie i nie zabraniajcie im. I to się zgadza. To Pan Jezus powiedział. Ale ja proszę was, przeczytajcie to raz, w jakim kontekście, w jakim związku on to powiedział. Wiele jest napisane w Biblii, wiele Pan powiedział, ale do kogo on to powiedział, w jakim kontekście to zostało powiedziane. I gdy nasz Pan powiedział, pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie i nie zabraniajcie im, wtedy bezpośrednio jest napisane. I on brał je w swe ramiona i błogosławił je. I mówił, jeśli nie staniecie się jak te dzieci, wtedy nigdy nie wejdziecie do Królestwa Bożego. W tym ziemskim można by powiedzieć, tak, on chce mnie nabrać, ale tak to nie jest. Gdy Pan cię weźmie w swe ramiona, wtedy jesteś schronionym, wtedy jesteś pocieszonym. Daj się przez Pana wziąć w ramiona. Daj się pobłogosławić. Nasz problem jest w tym, że nie możemy stać się jak dzieci, że mamy wielką głowę z wielką wiedzą w tym, A te dzieci, co było z nimi? Nagle były w ramionach naszego Pana. I On błogosławił je i przytulał je. Czy to nie było pięknie, wspaniale? Gdybyśmy wszyscy dzisiaj mogli stać się jak dzieci i mogli powiedzieć: wierny Zbawicielu, w tym dniu kładę się w Twoje ramiona. Przyjmij mnie. Czy nie mówi prorok i Bóg przez proroka? Pod Tobą są wieczne ramiona postarte. On swoje ramiona rozłożył. Ale teraz powracając do naszego tematu. Gdy rozchodziło się o błogosławieństwo, brał On dzieci, zawołał je do siebie, objął je i trzymał je w swoich ramionach. Ale gdy rozchodzi się o chrzest, wtedy musimy czytać te miejsca, które mówią o chrzcie. Jest to tak czy nie? Trzeba do tego tematu, którym się teraz momentalnie zajmujemy, trzeba przeczytać, a nie o czymś innym. To już tak jest i w tym ziemskim. Gdy się w jakimś kierunku studiuje, czy chce się przeczytać, wtedy nie można nagle wziąć miejsc czy rzeczy, które nie mają z tym nic do czynienia. Ale to, co dotyczy chrztu, pozwólcie mi teraz przeczytać o tym, że nasz Pan wyraźnie mówił w Ewangelii Marka w 16 rozdziale. Tam On daje ten warunek dla tych, którzy mają być ochrzczeni, i On mówi dokładnie, kto uwierzy i da się ochrzcić. Ewangelia Marka, 16 rozdział od wiersza 15. I rzekł im: idąc na cały świat, głoście Ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony. Ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. Wiara jest warunkiem dla chrztu. Błogosławić możemy dzieci, błogosławić może Pan dzieci, ale ochrzcić możemy tylko ludzi, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa, ludzi, którzy uwierzyli. I być wierzącym w sensie biblijnym znaczy to, że przyjęło się Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela i powierzyło się Jemu swe życie i jest się gotowym, aby iść z Nim. I przeczytamy jeszcze to miejsce z Dziejów Apostolskich 10. Dzieje Apostolskie 10, 47 i 48. I tutaj mówi Piotr przez Ducha prowadzony: czy może ktoś odmówić wody, aby ochrzcić tych, którzy otrzymali Ducha Świętego, jak i my? I rozkazał ich ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa. Wtedy uprosili go, aby pozostał u nich kilka dni. I potem w rozdziale 19 jest to 5 i 6 wiersz. A gdy to usłyszeli, zostali ochrzczeni. Nie ich dzieci, ale oni zostali ochrzczeni w imię Pana Jezusa. A gdy Paweł włożył na nich ręce, zstąpił na nich Duch Święty i mówili językami i prorokowali. Było zaś wszystkich tych mężów około 12. Widzimy to przez całe Dzieje Apostolskie, czytamy to u Rzymian 6 i ciągle znowu, w jaki sposób w tym pierwotnym chrześcijaństwie było chrzczone. I to działo się w imię Pana Jezusa Chrystusa, w tej świadomości, że Bóg się objawił jako Ojciec, Syn i Duch Święty w tym imieniu, które zostało nam dane na ratunek i zbawienie. Wiecie, Bóg już w Starym Testamencie miał tych 7 tak zwanych imion zbawienia I o tym będziemy jeszcze raz mówić. Ale w Nowym Testamencie On się w tym imieniu Jezus objawił. Ty nadasz Mu imię Jezus, bo On swój lud wyratuje od ich grzechów. Jego lud wyratuje od ich grzechów, zbawi od grzechów. To imię Jezus jest w łączności ze zbawieniem, ratunkiem i odkupieniem. Nie ma żadnego imienia pod niebem danego ludziom, w którym byśmy mogli być zbawieni, jak tylko to imię Jezus. I dlatego pisze Paweł, wszystko, co w słowach czy czynach robicie, czynicie, to czyńcie w tym imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Nie potrzebujemy tej formułki, my potrzebujemy objawienia tego imienia. I wiecie, co nasz Zbawiciel powiedział? Ja przyszedłem w imieniu mego Ojca. Mnie nie przyjmujecie. Ale gdy ktoś w swoim własnym imieniu przychodzi, tego przyjmiecie. Ja nazywam się Frank, dlatego że mój tato nazywał się Frank. To imię Ojca jest także imię Syna. I nie ma innej możliwości. To jest w liczbie pojedynczej. W to imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. I to imię jest Pan Jezus Chrystus. Ojciec, przez to jest Bóg opisany w tym, czym jest. Bo On mówi w psalmie 2, wiersz 7. Ty jesteś Synem moim. Dzisiaj Cię spłodziłem. Możecie czytać u Samuela. Nie mam teraz tego rozdziału. Tam jest napisane, On będzie mi Synem, a ja będę Mu Ojcem. Wiemy, że Bóg te rzeczy wszystkie tak uporządkował. W gruncie rzeczy, ale są to objawienia, formy objawienia tego jednego i tego samego Boga. Wiecie, że i w Nowym Testamencie, ja chciałbym jeszcze to jedyne miejsce przeczytać w liście do Galacjan, tam to w kilku słowach jest wyrażone w taki sposób, że to właściwie każdy powinien to zrozumieć i pojąć. Tutaj u Galacjan w 3 rozdziale przeczytamy może wiersz od wiersza 19, 19 i 20 wiersz. Czymże więc jest zakon? Został on podany z powodu przestępstw, aż do przyjścia potomka, którego dotyczy obietnica. A został on dany przez aniołów do rąk pośrednika. Pośrednika zaś nie ma tam, gdzie chodzi o jednego, a Bóg jest jeden. Czy wszyscy czytaliście tutaj ze mną? Ja to czytałem z Biblii. Pośrednika zaś nie ma tam, gdzie chodzi o jednego. To wiemy. Jezus Chrystus stał się pośrednikiem między Bogiem i ludźmi. W tym, że On sam jako Syn Boży został objawiony, ale jako pośrednik wstawia się za nas wszystkich. Jako pośrednik wstawia się za wieloma, ale Bóg jest jeden. Pozwólcie mi jeszcze przeczytać z 1 listu do Tymoteusza, 2 rozdział. Tutaj jest w wierszu 3 i 4 napisane. Jest to rzecz dobra i miła przed Bogiem, Zbawicielem naszym, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Jezus Chrystus. Gdy Pan Jezus jest obok Boga opisany czy ukazany, to jako pośrednik, jako orędownik, jako baranek, jako arcykapłan, zawsze w jakiejś łączności która należy do zbawienia. Ale gdy on jest opisywany w swej boskości, wtedy wołamy jak i Tomasz, gdy spoglądamy na Jezusa. Mój Pan i mój Bóg. Wtedy spoglądamy ponad wszystkimi tymi formami objawienia. I ja zauważyłem, gdy czytałem w objawieniu 5 o tych 7 rogach, to zostało symbolicznie przedstawione. Baranek w gruncie rzeczy nie ma ani jednego rogu, ani 7 rogów, ale tam bezpośrednio to wyjaśnienie tych 7 rogów to są tych 7 duchów Bożych, które zostały posłane na ziemię. I tu można by to czy tamto, ale zauważacie, my nie będziemy widzieć baranka z 7 rogami, ale to zostało symbolicznie przedstawione, gdy spoglądamy do proroka Daniela. Tam jest opisany o starzec o śnieżno-białych włosach, do którego przychodzi Syn Człowieczy. Ja pytam się was, czy Bóg jest jakimś starcem, albo czy jest duchem? Biblia mówi, że Bóg jest duchem. Bóg nie może się zestarzeć. Bóg jest od wieczności do wieczności, ale w symbolach zostały rzeczy wyrażone o wielkim, potężnym, historyczno-zbawiennym znaczeniu, o których już jest napisane w psalmie 110, myślę, to jest zasiądź po prawicy mojej, aż położę wszystkich wrogów u podnóżka Twych stóp. I wtedy się przecież nie dziwcie się, gdy Szczepan widział otwarte niebo i widział Jezusa po prawicy majestatu Bożego jako tego orędownika. I tak długo, jak jeszcze jest czas łaski, pozostanie on orędownikiem dla Ciebie i dla mnie. To wszystko musi stuprocentowo zgadzać się z Pismem Świętym. I to się także zgadza. Bóg może się w tak różnorodny sposób objawiać, że to jest wiele wyższe niż nasze zrozumienie. W Starym Testamencie on objawił się w postaci anioła, dlatego był on nazywany aniołem przymierza. Aż do Malachiasza 3, wiersz 1. Tak samo objawił się Pan nasz Pan w słupie obłoku i ognia. I nagle jest tam skała między ludem izraelskim i ona jest uderzona. I z tej skały wypływa woda w pełni. I Paweł pisze w 1 do Koryntian w 10 rozdziale, że tą skałą, która towarzyszyła ludowi izraelskiemu, był Chrystus. Co powiecie na to? Bóg może się objawiać w chwale, w różnorodności. I ci mądrzy i mędrcy nie mogą się z tym uporać. Nie mogą z tym dojść do porządku. To jest objawienie, to jest wiara, to jest zaufanie. Te rzeczy nie są przecież napisane po to, abyśmy sobie łamali głowę nad tym, ale aby one nam przez Ducha Bożego były objawione w tej najgłębszej głębi naszej duszy. Jak często mówiłem, wierzmy przecież w każde jedno miejsce Biblii, tak jak ono jest napisane. I wtedy Duch Boży nas poprowadzi do wszelkiej prawdy. To, co dotyczy chrztu, wtedy mogą być ochrzczeni tylko ludzie, którzy swą własną decyzję dla Chrystusa podjęli. Którzy przez to słowo, przez Ewangelię zostali zagadnięci i zostali przywołani do krzyża. I drodzy przyjaciele, bracia i siostry, nie ma zbawienia bez krzyża z Golgoty. Wiecie, te pogańskie religie spoglądają na nas z góry i mówią, wy tam z waszym Jezusem i nawet z Jego krwią, która ma płacić na zbawienie, co z tym w ogóle chcecie? Co mówi już Stary Testament? Ta dusza, to życie jest we krwi. W Chrystusie było tylko Boże życie. Według Ducha i Boża krew, bo to spłodzenie zostało dokonane przez Ducha Świętego. To ciało było tylko zewnętrzną skorupą. Według ciała On umarł, ale w tej krwi było boskie życie. Ten Duch był Duchem Bożym i dlatego musiał On swoje życie oddać w tym, że stał się człowiekiem, aby nam ludziom, którzy byliśmy wydani na pastwę śmierci, przynieść zbawienie i odkupienie, aby nam to darować i dać. Wszystko, co Bóg uczynił, jest właściwie uczynionym. Innej drogi nie ma, jak tylko tą drogę przez krzyż z Golgoty. Paweł to wyraził w słowach. Dla Greka głupstwem, dla Żydów zgorszenie, ale dla nas, którzy w to wierzymy, to jest mocą Bożą, mianowicie ta Ewangelia o Jezusie Chrystusie ukrzyżowanym. Gdyby było zwiastowanie o Jezusie bez krzyża, bez tego, aby głosić Go jako ukrzyżowanego, bez zwiastowania krwi baranka, to byłaby jakaś sprawa, ale nie dla nas, tylko dla tych, którzy chcą za wszelką cenę być zgubieni. Kto chce być zbawionym, ten przychodzi do Jezusa Chrystusa tą drogą utorowaną przez Boga. Nie daje się przez nich zatrzymać i przez nikogo zatrzymać. I nagle rozpoznaje, z powodu mnie, Ty, Panie, dałeś się zbić. Z powodu mnie wykrwawiłeś. Z powodu mnie wisiałeś na krzyżu. Z powodu mnie wszystko wziąłeś na Ciebie i zawołałeś: Boże mój, Boże mój, dlaczegoś mnie opuścił? I właśnie przedtem było napisane: Ojciec jest w każdy czas ze mną, dlatego że czynię to, co Jemu się podoba. I nagle, gdy zajął Twoje i moje miejsce, Twoje i moje grzechy zostały na Niego włożone. Twoje i moje choroby, nasze przekleństwo i wszystko, co Ciebie i mnie trafiło. I On Twoje i moje miejsce zajął. Wtedy zawołał z najgłębszego serca, w najgłębszym cierpieniu Jego duszy: Boże mój, dlaczegoś mnie opuścił? To było Twoje wołanie, to było moje wołanie. I w następnym momencie przeniknął miecz Jego bok i krew wypłynęła. Ty i ja zostaliśmy z Bogiem pojednani. To opuszczenie przez Boga, ta odłąka od Boga, ten mur, który rozłączał, ta przeszkoda nagle została zniesiona, usunięta. Gdy pokój z Bogiem mą duszą przeniknie, wtedy raduje się serce. Nasz Pan wszystko dla Ciebie i dla mnie uczynił. Czy przyjąłeś Go jako Twego Zbawiciela, jako Tego, który Cię uratował? Wtedy nie wstydź się złożyć świadectwa o tym i wejść w Jego naśladownictwo, zerwać wszystkie mosty za Tobą. Gdy idziesz za Panem i chcesz osiągnąć cel, wtedy z pewnością nie w tym, że pójdziesz z powrotem. Możesz iść tylko naprzód, jeżeli chcesz osiągnąć cel. I tak chcę nam wszystkim dodać odwagi dzisiaj po południu, abyśmy na nowo spoglądali na Pana i Jego jako tego ukrzyżowanego mieli przed oczyma. I wtedy rozpoznamy także i zrozumiemy, co te słowa wyrażają. Godzien jesteś, o Panie, nikt w niebie, nikt na ziemi i pod ziemią, nikt inny nie wisiał na krzyżu, nikt inny nie przelał swej krwi i nie oddał swego życia. Nikt nie zajął Twojego i mojego miejsca, jak tylko Syn Boży, nasz Pan Jezus Chrystus na krzyżu na Golgocie. I dlatego On jest godzien, aby wziąć tą księgę, zdjąć pieczęcie. On to uczynił. Ja wierzę to, my to wierzymy z całego przekonania. Ja nie tylko to wierzę, ja to wiem. To jest więcej niż wiara. To jest Boża świadomość, pewność. I wszyscy, którzy jesteście zapoznani z poselstwem czasu końca i z tą służbą brata Branhama, wy wiecie, że Pan do niego w wizji 22 grudnia 1962 roku mówił i powiedział: idź na północ od Tucson w Arizonie, bo będę z tobą mówił. I 28 lutego 1963 roku był brat Branham tam w tych górach i nagle stąpiła ta potężna chmura chwały, ten obłok chwały i brat Branham był dosłownie zabrany, otoczony tą chmurą, tym obłokiem i widział 7 aniołów, którzy w formie piramidy przed nim stali, otoczeni tym światłem i on liczył od z lewej do prawej strony i tak jak oni tam stali przed nim i Pan do niego mówił: idź na wschód z powrotem, powróć z powrotem do Jeffersonville, skąd przybyłeś, bo nadszedł czas otwarcia 7 pieczęci. I potem nadszedł marzec 63 roku, a więc 14 dni później, gdy te pieczęcie zostały otwarte i zawartość została objawiona. Bóg nam posłał poselstwo przez posłańca, poselstwo natury proroczej, którego nie przyjmą wszyscy, ale ten okres czasu jest właśnie proroczym okresem czasu i ten duch proroctwa, tutaj o to się rozchodzi, nie tylko o ten dar proroctwa, jak jest napisane, to świadectwo Jezusa, to jest duch proroctwa i gdy w tym czasie całe proroctwo zbawienno-historyczne musiało być podsumowane, to wtedy Bóg nie mógł inaczej, jak tylko posłać proroka, do którego to słowo przychodzi, który jako ten kanał to słowo mógł dalej podać. Gdy to z całego serca przyjmiemy, wtedy Bóg nas z pewnością pobłogosławi i otworzy nam zrozumienie na to. Ja wiem, gdy się mówi o tych rzeczach, są dla większości zagadką i nie mogą z tym nic począć, ale ja pytam się was dziś wieczorem, dzisiaj po południu, czy znajdujemy się w Królestwie Bożym, tak czy nie? Jeśli tak, wtedy wiemy, co Bóg w swoim Królestwie uczynił i co On jeszcze czyni. Jeśli nie wiemy, co Bóg w tej generacji uczynił, wtedy musimy postawić sobie to pytanie, czy w ogóle jesteśmy w Jego Królestwie. Gdybyśmy byli w Jego Królestwie, wtedy mówi Pan, wam jest to dane, abyście znali, poznali te tajemnice Królestwa Bożego, ale innym nie jest to dane. On mówi, to, co sobie zamierzam, to wypełniam. On mówi, mój plan ma się wypełnić. On mówi, oto przyszłe, pytajcie mnie. On zna przeszłość, teraźniejszość. On zna przyszłość. Przyjacielu, bracie, siostro, pozwól mi tobie powiedzieć, my nie znamy przyszłości, ale znamy tego, który ją zna i On nas poprowadzi, aż przejdziemy z wiary do oglądania uwielbione i wywyższone, niech będzie Jego wspaniałe imię. Amen.